Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i radny miasta Krosna w studiu w Krośnie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozpocznijmy od polityki międzynarodowej. W Późnikach na Ukrainie odbył się pochówek ofiar ukraińskich nacjonalistów zamordowanych przez nich w roku 1945. Wcześniej miała miejsce ekshumacja szczątków tych właśnie polskich ofiar. Jak pan sądzi, to jest przełom w stosunkach polsko-ukraińskich dotyczących tragedii Wołynia, czy szerzej polskiej ludności na terenach obecnej Ukrainy, czy też, jak uważa cytowany w naszej relacji po siódmej profesor Karol Polejewski z IPN, na razie może o przełomie trudno jednak mówić, bo to właściwie pojedyncze zdarzenie.
To nie jest pojedyncze zdarzenie moim zdaniem. Czy nazwać to przełomem? To dzieje się już od jakiegoś czasu. Poza tym musimy pamiętać, że sytuacja wojenna na Ukrainie też zmieniła podejście nasze Polaków do tej sprawy, jak i Ukraińców do samej historii. Musimy też pamiętać o tym, że poprzedni rząd nie za bardzo kwapił się do tego, żeby tą sprawę szybko załatwić. Natomiast ten rząd postarał się o to, żeby ta sprawa została szybciej załatwiona, dzięki też dobrej woli strony ukraińskiej. Pamięć historyczna jest ważna, musimy pamiętać o tych ofiarach i nie możemy o tym zapominać. My jako Lewica zawsze pamiętaliśmy o ofiarach ludobójstwa i zawsze jeździliśmy na wszelkiego rodzaju uroczystości i pomniki, także moim zdaniem jest to ważne wydarzenie.
Kolejny dron upadł na Lubelszczyźnie. Od polityki zagranicznej, do której jeszcze za moment wrócimy, przechodzimy do wydarzenia, które miało miejsce wczoraj, o ile mnie pamięć nie myli. Nie było wybuchu, nie było rozbłysku. Prokuratura nie wyklucza jednak, że to nie był incydent związany z jakby bojowym czy też szpiegowskim wykorzystaniem drona, ale raczej można go być może zakwalifikować jako użycie tego sprzętu do przemytu. Ciągle jednak tego typu incydenty, takie zdarzenia prowokują do patrzenia na bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Polski i na to zabezpieczenie. Ministerstwo Obrony Narodowej mówi, program Barbara, czyli arestatów śledzących wszystko do poziomu ziemi, to jest kwestia no, jednak najbliższych lat. Jesteśmy bezpieczni, czy też może trzeba nam jakby innych metod zabezpieczania przestrzeni powietrznej naszego kraju, jak pan sądzi?
Jeżeli pomyślimy o całej przestrzeni powietrznej Polski, to problem jest taki, że drony, to co już wcześniej też ministerstwo powiedziało, one latają bardzo nisko i ciężko jest je wykryć przez jakiekolwiek naziemne radary, czy też inne urządzenia, nawet samoloty, które latają. Same drony w tym momencie pojawiają się częściej. No zwróćmy uwagę, że w tym momencie był bardzo duży atak Rosji na Kijów i poleciało na Kijów prawie 800 dronów, także nawet mogło się zdarzyć, że jakiś dron, będąc zastrzelony awaryjnie, w jakiś sposób zepsuty, leciał w tym kierunku. Ważne jest moim zdaniem to, żeby rząd bardziej starał się o informacje obywateli, żeby nie dopuszczać do zmiany informacji, nie dopuszczać do tego, żeby tworzyły się osobne historie każdego wydarzenia. Im szybciej rząd poinformuje, co się stało i będą to prawdziwe, suche fakty, tym szybciej opinia publiczna będzie uspokojona, bo to jest też ważne, bo my dowiadujemy się, wleciał gdzieś dron. I co dalej? Nie wiemy. No badają go już całą dobę go badają, dopiero coś się dowiadujemy. To musi być szybka informacja, dlatego że to powoduje, że jest miejsce na spekulacje, a spekulacje powodują strach i mogą powodować panikę, a tego nie chcemy w obecnej sytuacji.
To wróćmy na moment jeszcze do polityki zagranicznej, ale trochę w kontekście polskim. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę na Litwie, po niej zaplanowano wizytę w Helsinkach, ale wcześniej odwiedził Stany Zjednoczone i Watykan spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i papieżem Leonem XV. Jednym z efektów tej pierwszej wizyty w Stanach jest zapowiedź pozostania amerykańskich wojsk w Polsce, może nawet zwiększenia ich obecności. Jak pan ocenia tę deklarację prezydenta USA i całokształt tych wizyt, co do których potencjalnych efektów już możemy podywagować?
Efekty, po pierwsze jest to efekt wizerunkowy bardzo duży, dlatego że no, taki można powiedzieć debiut prezydenta zagraniczny i odbył się on w bardzo dobrym stylu, można by powiedzieć, dlatego że prezydent wszędzie pojechał. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że prezydent jest pełni funkcję reprezentacyjną. Natomiast rząd zajmuje się zarządzaniem państwem i podpisywaniem wszelkiego rodzaju umów międzynarodowych. Dlatego deklaracja prezydenta Trumpa powiedziana w ten sposób jest ważna. ale czekajmy na informacje od rządu, kiedy zostaną podpisane odpowiednie dokumenty i porozumienia na ten temat.
No właśnie, bo trochę iskrzy na linii Ministerstwo Spraw Zagranicznych, prezydent, czy też szerzej rząd, prezydent. Ten okres początkowy prezydentury Karola Nawrockiego wydaje się, że pokazuje, że to jest już właściwie trudna kohabitacja także w kontekście polityki zagranicznej, choćby sprawa ambasadorów, czy też instrukcji MSZ dla prezydenta ujawnionej i jakby istniejącej w sferze medialnej również, to jakby prowokuje do postawienia pytań, czy te szpilki muszą być wbijane, wzajemne. W środę ma dojść do spotkania przedstawicieli MSZ i kancelarii prezydenta. To pomoże, czy będzie dalej iskrzyć i spór dotyczący polityki zagranicznej będzie trwał?
Ja myślę, że ten spór dotyczący polityki zagranicznej w pewnym momencie zniknie, dlatego że ważny jest interes naszego kraju i prezydent, i rząd zdają sobie sprawę, że w tym momencie każdy konflikt osłabia nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. I to jest bardzo ważne, żeby oni w końcu przestali się, można by powiedzieć, kolokwialnie kłócić. Dlaczego? Dlatego, że to cieszy naszych wrogów. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę, że prezydent Nawrocki dopiero zaczyna swoją kadencję. Też może w pewien sposób tak przyszedł z pewnymi planami. Nie wszystkie plany okazuje się da radę zrealizować i może tak za miesiąc, dwa, trzy stwierdzi, że trzeba troszkę bardziej współpracować z rządem, bo rząd cały czas chce współpracować z prezydentem dla dobra kraju.
Jeżeli mówimy o sporze, to o innym przez moment porozmawiajmy. Prokuratura chce postawić zarzuty pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Miałyby one dotyczyć przekroczenia uprawnień. Jednak, żeby ją oskarżyć, trzeba najpierw uchylić jej immunitet. Chroni ją podwójny Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego. No i tutaj rozpoczęła się niejako ta procedura uchylenia immunitetu w jednym z tych organów. Natomiast no, póki co efektów nie dała, wręcz starała się trochę pretekstem jakby do awantury wśród samych sędziów, czy też wokół sędziów. No i pytanie, co dalej, to po pierwsze, a po drugie, czy no, ta cała sytuacja, która dzieje się wokół tego uchylenia immunitetu, no jednak no, nie zmniejsza trochę rangi Trybunału i jego organu jako tego, który powinien czuwać nad przestrzeganiem prawa, stanowić wzorce i tak dalej, i tak dalej.
System sądownictwa w Polsce cały czas w tym momencie jest w wielkim kryzysie. W wielkim kryzysie dlatego, że ciągle są niezałatwione sprawy, ciągle mamy problemy z neosędziami, ciągle mamy problemy z wszystkim tym, co jest przez niego uchwalane. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze płacimy za to duże kary w Unii Europejskiej. Musimy też pamiętać, że przez to, że ta reforma sądów kiedyś została przeprowadzona przez PiS w taki sposób, w jaki została przeprowadzona, nie mieliśmy możliwości korzystania z pieniędzy KPO, ze środków KPO, co naprawdę opóźniło rozwój gospodarczy Polski o jakiś czas. W tym momencie musimy pamiętać, że nikt nie jest ponad prawem. To też jest bardzo ważne i pani Manowska też nie jest ponad prawem. Jeżeli ma zarzuty, te immunitety powinny być uchylone i powinna odpowiadać przed sądem. Musimy też pamiętać o tym, że sądy w tym momencie są w pewien sposób sparaliżowane. Ja sam doświadczam oczekiwania od 4 lat na rozprawę w sądzie gdzieś w Warszawie, tylko z tego powodu, że nikt tej sprawy nie prowadzi, bo wszędzie jest problem z sędziami samymi z siebie. Dlatego mam nadzieję, że jak najszybciej ten konflikt zostaje załagodzony i zlikwidowany, dlatego że my, mieszkańcy Polski, obywatele, czekamy na sprawiedliwe wyroki sądów i takie sądy, które będą nas obsługiwać w czasie, jakiego potrzebujemy, czyli nie 2 lata, tylko tydzień, dwa.
To poproszę o komentarz do jeszcze jednej sprawy, która być może jakiś finał sądowy znajdzie. Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie afery GetBack obejmujące 21 osób, w tym czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dokument skierowany jest do prokuratora generalnego. Zarzuty obejmują niedopełnienie obowiązków służbowych, bierność w nadzorze nad GetBack. W zawiadomieniu NIK, jak pisze portal Onet, wymieniono m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego. Osobny wątek dotyczy Bogdana Święczkowskiego, byłego zastępcy prokuratora generalnego, któremu NIK zarzuca przekroczenie uprawnień i brak weryfikacji zeznań Konrada Krajewskiego. No i są jeszcze zarzuty jakby innej wagi. Jak pan patrzy na to, co zarzuca NIK politykom Prawa i Sprawiedliwości?
Najwyższa Izba Kontroli prowadziła śledztwo w tym temacie i to, co wykazała i to, co pokazuje, myślę, że jest oparte na faktach. Na faktach, które pokazują, że te osoby w pewien sposób musiały pomagać w działalności tej grupy, która doprowadziła do upadku GetBack. GetBack, oprócz tego, że była to firma windykująca należności, była to firma, która też zbierała od ludzi pieniądze na inwestycje i ci ludzie te pieniądze po prostu stracili. I teraz kwestia jest taka, mamy nadzór bankowy, mamy wszelkiego rodzaju nadzory finansowe w Polsce, natomiast tu, w przypadku GetBack, nic nie zadziałało. Pieniądze były wyprowadzane z tej firmy, natomiast w jakiś sposób służby tego nie zauważały i dopiero jak wszystko się już rozsypało, wtedy dopiero ktoś to zgłosił, bardziej chyba ludzie, którzy zostali poszkodowani przez tą firmę. Dlatego uważam, że to śledztwo powinno być prowadzone i trzeba się oprzeć na tym, co mówi Najwyższa Izba Kontroli.
To zapytam jeszcze o Najwyższą Izbę Kontroli w innym nieco kontekście. 30 sierpnia skończyła się kadencja prezesa NIK Mariana Banasia. Sejm wybierze spośród dwóch kandydatów, Tadeusza Dziuby i Mariusza Haładyja. Pierwszego zgłosiła grupa posłów PiS, drugiego marszałek Szymon Hołownia. Nowa Lewica ma swoje zdanie w sprawie prezesa NIK i kandydatów na to stanowisko, czy to dopiero kwestia ustaleń, rozmów i pewnej perspektywy?
To jest bardziej kwestia właśnie ustaleń i rozmów, dlatego że tych dwoje kandydatów, no to jeden kandydat jest całkowicie nam nieprzyjazny, można by powiedzieć, zgłoszony przez klub PiS, natomiast drugi kandydat, w tym momencie toczą się jeszcze rozmowy na ten temat.
Czyli poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, jaka będzie perspektywa. Czekamy zatem na opinie i decyzje, a na dziś to wszystko w naszej rozmowie. Naszym gościem w studiu w Krośnie był Gabriel Zajdel, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy i radny miasta Krosna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.